Witam Państwa serdecznie po wakacjach w cyklu Książki pełne historii. Cyklu, który jest realizowany przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo miło, że Państwo są obecni z nami tutaj w przystanku Historia. Także przed monitorami, plazmami, smartfonami, tabletami wszystkich Państwa witam. A mam ogromną radość i zaszczyt, bo jest takich kilka autorów, których mam przyjemność tutaj spotykać na tej scenie, których książki czytałem przed laty. I czuję się taki onieśmielony wtedy. Pamiętam jeszcze album, który pan dr Rafał Sierchuła wydał między innymi z Leszkiem Żebrowskim o Brygadzie Świętokrzyskiej. Tak sobie pomyślałem, że to prawie 30 lat minęło. I różne publikacje przez lata śledziłem, ponieważ pan dr Rafał Sierchuła z oddziału Instytutu Pamięci w Poznaniu zajmuje się od lat ruchem narodowym i przed nami kolejna książka na ten temat. Współautorstwo z panią Aleksandrą Pietrowicz, która niestety dzisiaj nie mogła być z nami. Serdecznie panią Olę pozdrawiamy. Ku Armii Narodowej z dziejów konspiracji wojskowej Stronnictwa Narodowego 1939-1942. I tu rodzi się, panie doktorze, pierwsze pytanie. Dlaczego taka cezura czasowa? Każdy może powiedzieć, ojej, to jest jakiś błąd na okładce. Przecież wojna trwała do 1945 roku, a tutaj co, tylko do 1942? Państwo opisaliście te dzieje?
Tak, błędu nie ma. Proszę Państwa, przede wszystkim serdecznie witam, dziękuję za przybycie, za oglądanie naszego spotkania. Odpowiadając na pytanie, błędu nie ma, ponieważ jest to historia, jest to książka, taka hybryda właściwie, troszkę naukowa, troszkę słownik, troszkę dokumentów, obrazujące działalność jednej z największych organizacji konspiracyjnych Wielkopolski. Organizacji, która wywodziła się korzeniami ze Stronnictwa Narodowego, podjęła działalność już 16 listopada 1939 roku, oficjalne spotkanie w jednej z kawiarni, na tyłach kawiarni. Pojawiło się 10 przywódców, którzy tą organizację zainicjowali. Z tych 10 przywódców przeżył tylko jeden. To taka symptomatyczna opowieść o tej organizacji, że na 10 przeżywał jeden. I ta formacja funkcjonowała w przestrzeni okupacyjnego Wartelandu do 1941 roku, a w 1942 nastąpiły masowe egzekucje jej członków, od liderów poprzez wszystkich funkcyjnych. I stąd ta data, jeżeli będziecie Państwo oglądać, analizować życiorysy półtora tysiąca not biograficznych, to najczęściej osoba, której życiorys kończy się na 1942, zostaje zamordowana, a na 1943 roku to ginie w obozie Mauthausen-Gusen. Taka jest specyfika tej działalności i tych ludzi. I stąd ten 1942 jako ten rok, kiedy i przywódcy tej organizacji, znaczna część osób funkcyjnych została zamordowana, postanowiliśmy położyć tą cenzurę. Natomiast oczywiście oglądając i czytając tą naszą książkę, jest informacja o tym, że Stronnictwo Narodowe i Narodowa Konspiracja funkcjonowała dalej. 1942 rok to Narodowa Organizacja Wojskowa na terenie Wielkopolski, później po częściowym scaleniu przekształca się w Narodowe Siły Zbrojne i te Narodowe Siły Zbrojne dotrwają do 1946 roku, jeszcze już w okupacji komunistycznej, a w tym samym czasie w 1945 powstaje drugi NSZ. Także mamy taki specyficzny historię wielkopolską, że w pewnym momencie mieliśmy dwa NSZ-y, jeden połakowski, drugi niestalony za K i funkcjonował sobie w tych latach 1945-1946. Także ta kontynuacja była. Organizacja przetrwała, nie została rozbita, tak jak na przykład Armia Krajowa, która czterokrotnie była niszczona, komenda okręgu i ona właściwie w zwartym szeregu nie dokończyła swojej działalności w okresie wojennym okupacji niemieckiej.
Zaraz porozmawiamy dalej. Ja tylko Państwu chcę powiedzieć, że książka jest ważna też z tego powodu, że zawiera liczne dokumenty opracowane przez Państwa i tutaj też wielki ukłon i brawa dla wydawnictwa, ponieważ są też skany dokumentów. Można porównać, co jest już wyedytowane przez grafika, co było w oryginale. Bardzo dobra cecha wydawnicza dla wszystkich badaczy, dla wszystkich tych, którzy lubią porównywać, dłubać, zestawiać różne dane. To jest ponad 102 dokumenty samej organizacji, 114 dokumentów niemieckich na temat organizacji i jej rozpracowywania, niszczenia na różne sposoby, ponad 165 fotografii, ale także rysunki, różnego rodzaju fotografie też zbiorowe, nie tylko portrety żołnierzy, przywódców, łącznie to jest 232 fotografie oraz biogramy. Wstrząsające w tym sensie, że bardzo wiele, teraz to pytanie zadaję z punktu widzenia mieszkańca Kongresówki, dla poznaniaka, dla mieszkańca Wielkopolski to jest sprawa jasna. Też miałem okazję, nie powiem, że przyjemność, okazję odwiedzić takie miejsce, które pojawia się w tych biogramach, nazywa się Fort VII. Czy był Fort VII?
Fort VII, tutaj możecie Państwo zobaczyć na fotografii takie miejsca, do którego trafiali aresztowani w Poznaniu żołnierze Narodowej Organizacji Wojskowej. Z jednej strony Dom Żołnierza, który powstał w okresie międzywojennym, Dom Żołnierza imienia Marszałka Piłsudskiego, w czasie wojny siedziba gestapo, gdzie następowały przesłuchania, a więźniowie byli po tych przesłuchaniach przewożeni do Fortu VII. Fort VII, pruski fort jeszcze z wieku XIX, został zaadaptowany już w październiku 1939 roku na więzienie gestapo. To grupa, która to przejęła, Einsatzgruppen, wypisywała, że to był Konzentration Lager, stąd do dzisiaj jest na murze tego fortu ta informacja. Natomiast tak naprawdę było to więzienie, mówiąc w cudzysłowie, podręczne więzienie gestapo, więzienie, gdzie Niemcy zastosowali krwawy odlew na Wielkopolanach. Było to, jak sami określali, więzienie krwawej zemsty. W bardzo trudnych warunkach osadzano tam więźniów, tam prowadzono pierwsze testy z gazowaniem ludzi przy pomocy tlenku węgla. No, bardzo to się spodobało niektórym wyższym funkcjonariuszom aparatu niemieckiego. Wizytował to Rudolf Hess. Później te pomysły z gazem zostały rozwinięte, ale to już jak gdyby inna opowieść. Warto też wspomnieć o tym, że rzeczywiście osoby, które przechodziły kolejne obozy koncentracyjne, z Fortu VII trafiały do obozów koncentracyjnych poważnych, Sachsenhausen, Dachau, uważali, że trafili do letniska po wyjściu z Fortu VII. Także tam było bardzo, bardzo straszne. Taki najbardziej wstrząsający dla mnie przypadek jest to, że więźniowie, tam w ogóle nie było kanalizacji. I codziennie rano w takich ciemnicach, gdzie siedziało po kilkanaście osób, przechodził strażnik czy przechodził więzień z kubłem kawy i ten sam kubeł z fekaliami wieczorem został wyciągany z tej celi. No i ten kubeł wraca. No to możecie sobie Państwo wyobrazić, do jakiego stopnia było to barbarzyńskie. Żeby tutaj w początkowym okresie jeszcze, kiedy nie zatajano informacji o egzekucji, mamy całe spisy w Urzędzie Stanu Cywilnego informacji o ludziach, którzy próbowali ucieczki. A cała masa jest osób. Później zmieniono te procedury na wszelkiego rodzaju choroby, jakie można sobie wymyślić. A generalnie tam naprawdę prowadzono akcje, które... No, najpierw rozstrzeliwano, później tych ludzi wywożono do pobliskich lasów wielkopolskich i tam mordowano w masowych grobach. Mamy tych informacji dużo. Natomiast no wiadomo, że ponad 90 tysięcy osób zostało bezpośrednio dotkniętych represjami eksterminacyjnymi. Natomiast co drugi Wielkopolanin doznał jakichś represji w ciągu okresu wojny, to wyliczył profesor Łuczak, że na 4 miliony, około 2 milionów Wielkopolan zostało dotkniętych represjami. A jakimi? No to myślę, że jeszcze będzie okazja o tym opowiedzieć.
Oczywiście, ale też taki krok trochę wstecz. Dlaczego to właśnie Poznań przedwojenny, w okresie wojny, co też Państwa książka na to wskazuje, no szczególnie dotknięty represjami ruch narodowy, ale nie tylko. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie represje, które odbywały się w Poznaniu, w całej okolicy, w całej Wielkopolsce, także w Wielkopolsce Wschodniej, o którą zaraz Pana zapytam. No właśnie, ten ruch narodowy, tutaj widać jego po prostu potworną eksterminację. Jeszcze bym chciał zacząć od takiego stereotypu, który pojawiał się bardzo często w różnych licznych artykułach, na przykład Gazety Wyborczej przez całe lata 90., że potem chętnie podchwytywany przez takich badaczy Holokaustu, jak chociażby profesor Jan Grabowski czy Jan Tomasz Gross, że no, była sprzyjająca aura, okoliczność do mordowania ludności żydowskiej w Polsce ze względu właśnie na potomków Romana Dmowskiego, któremu też się przypisuje gębę jakiegoś tam potwornego antysemity i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie ten ruch narodowy oscylował w kierunku właśnie faszyzmu. No to dlaczego Niemcy owych potencjalnych sprzymierzeńców czy sojuszników ideowych mieliby mordować? I dlaczego taką ostoją ruchu narodowego była Wielkopolska, zwłaszcza Poznań? Mój dziadek nawet o tym wspominał, świętej pamięci już niestety.
To bardzo trudne pytanie. Z jednej strony jest taka powszechna wiedza o tym, że w okresie międzywojennym ruch narodowy rzeczywiście był bardzo silny na terenie Wielkopolski. Ponad 90 tysięcy osób płacących regularne składki. Mamy te sprawozdania. Natomiast sam początek działalności endeckiej było kompletną klapą w XIX wieku. Tam było bardzo silne oddziaływanie nurtów takich konserwatywnych. I dopiero u progu I wojny światowej grupa młodych działaczy spowodowała, że ten ruch narodowy zaistniał i zaczął funkcjonować i dopiero rozwinął się w okresie międzywojennym. Jeśli chodzi o antysemityzm, czy też zderzenia między Polakami a Polakami narodowości żydowskiej w Wielkopolsce, w Poznaniu szczególnie, no mamy tutaj historię związaną z powstaniem wielkopolskim i opcją po powstaniu, kiedy to znaczna część, ponad 200 tysięcy Polaków, narodowości, czy Żydów mieszkających na terenie Wielkopolski wybrało opcję niemiecką. I wyjechało do Niemiec, tak jak wielu obywateli niemieckich. W zasadzie taką siedzibą, czy też taką częścią Wielkopolski, gdzie ludność żydowska była zauważona, była w dużej ilości, to była Wielkopolska Wschodnia, czyli ta część Wielkopolski, która była w okresie zaborów pod zaborem rosyjskim. I tam rzeczywiście
Wielkopolska Wschodnia, czyli Kalisz i...
Kalisz, koło Konin, Turek, to są te najważniejsze miejscowości. I tam rzeczywiście dochodziło do akcji działań antyżydowskich związanych z programem gospodarczym, przede wszystkim z obozu narodowego, który chciał przede wszystkim doprowadzić do tego, aby Żywioł Polski zajął się również handlem i tymi domenami, które były domenami polskich Żydów. I stąd dochodziło do różnego rodzaju napięć. Natomiast w samym Poznaniu, no, spoglądając na statystyki studenckie, no to jest to jakiś bardzo drobny ułamek, kilku procent studentów narodowości żydowskiej, którzy funkcjonowali na terenie w obrębie Poznania jako studenci. I były kilka dzielnic, które były zamieszkiwane przez Żydów, przede wszystkim na Starym Mieście. No i w zasadzie jakichś tumultów w samym Poznaniu z tym związanych nie było, natomiast była akcja przede wszystkim gospodarcza i też kierowana z Poznania nie tylko na Wielkopolskę, ale też na całą Polskę. Warto wspomnieć o takiej inicjatywie, która powstała w Poznaniu pod nazwą Związek Polski, Związek Popierania Polskiego Stanu Posiadania. Otóż poznańscy kupcy i pomorscy kupcy opracowali taką strategię, aby wysyłać wielkopolskich rzemieślników, kupców na Kresy Wschodnie, aby tam oni mogli rozpocząć inicjatywę gospodarczą, polską inicjatywę. I to była dość ciekawa struktura, której członkowie działali na terenie całego kraju, ale to o tym mógłbym dużo opowiedzieć, ale warto wspomnieć, taka akcja oddolna, gospodarcza, wspierająca Żywioł Polski.
Dlaczego konspiracja narodowa była samodzielną konspiracją, która nie jednoczyła się z ZWZ-em?
Nie jest to do końca prawdą. Kiedy powstał, dzisiaj jest rocznica Polskiego Państwa Podziemnego, kiedy powstała Służba Zwycięstwa w Polsce, inicjatywy tej formacji zatrzymały się na Wielkopolsce Wschodniej, natomiast w Wielkopolsce Pruskiej, czyli tej naszej rodzimej Wielkopolsce, Związek Walki Zbrojnej powstał dopiero wiosną 40 roku i to z inicjatywy struktur politycznych i początkowo powstał jako Komitet Związku Walki Zbrojnej i do tego komitetu wchodziło też Stronnictwo Narodowe. Także to, ten ZWZ był organizowany przez taką organizację narodową o nazwie Ojczyzna, lokalną placówkę, która pojawiła się w Poznaniu, a później trafiła do Warszawy i była też częścią Rady Jedności Narodowej. I to właściwie po części działacze narodowi, troszkę ludowcy, troszkę te partie, które odgrywały poważną rolę w strukturach wielkopolskich, tworzyły Związek Walki Zbrojnej i też dzięki jak gdyby importowi z Generalnego Gubernatorstwa Oficerów ten ZWZ zaczął funkcjonować i w momencie, kiedy się przekształcił w organizację wojskową, Obóz Narodowy stwierdził, że Antoni Wolniewicz, dowódca Narodowej Organizacji Bojowej, stwierdził, że jest taki moment, kiedy my zrobimy własną organizację. I to jest wrzesień 1940 roku, powstaje Armia Narodowa. Stąd tytuł tej organizacji. Armia Narodowa, która miała skupiać działaczy Stronnictwa Narodowego z Wielkopolski, z Wielkopolski Wschodniej, komórki, które działały na terenie Kujaw, na Pomorzu. Miało się to wszystko scalić w takiej koncepcji dość ciekawej powstania roku 40. W momencie było takie marzenie, że Francuzi i Anglicy pokonają Niemców wiosną i będzie powstanie. I na tą okoliczność możecie Państwo zobaczyć szkice, które wykonywali żołnierze Narodowej Organizacji Bojowej. Tą komórką zajmował się Jerzy Kurpisz. Na sali mamy jego syna. I właśnie tymi sprawami zajmowali się żołnierze Narodowej Organizacji Bojowej, penetrując Poznań i kilkanaście miast wielkopolskich i przygotowując de facto działania powstańcze. W te działania byli zaangażowani również harcerze. Była taka frakcja harcerzy narodowych, którzy włączyli się w działalność Narodowej Akcji Bojowej. I również osoby szczególnie nam bliskie, czyli wychowankowie salezjańskie, Piątka Poznańska, ona również prowadziła taką akcję wywiadowczo-informacyjną. Na podstawie ich informacji też były sporządzane takie szkice, które znajdują się w zasobach naszego Instytutu. Zostały przez nas odnalezione z Aleksandrą. 80 ręcznych szkicy na takich papierze kreślarskim znajduje się w naszych dokumentach. Udało się nam znaleźć, podaliśmy sygnatury, także kolejni badacze będą mieli łatwiej z dotarciem do tych informacji.
A no właśnie, to jeszcze ten korpus źródeł, no to jest teraz dobra okazja, żeby o to teraz zapytać, skąd jest ten główny korpus źródeł opublikowanych w książce, bo to jest bardzo ważne.
Przede wszystkim są to materiały, w pierwszej części źródłowe to są materiały z niemieckich dochodzeń. Do 1943 roku podopieczni, nie obywatele Wartelandu, tylko podopieczni, czyli Polacy, byli sądzeni przez sądy wojskowe i sądy cywilne. W przypadku Narodowej Organizacji Bojowej jako zdrajcy III Rzeszy byli sądzeni przez sądy cywilne i zachowała się dokumentacja. I to dokumentacja bardzo szczegółowa, bo w dokumentacji znajdujemy i dokumenty podziemia, znajdujemy zdjęcia z wizji lokalnych, na przykład możecie Państwo zobaczyć zdjęcia z wizji lokalnych dokonywanych przez funkcjonariuszy Gestapo. Tu jest akurat na jednym zdjęciu rozbicie jednej ze skrytek na terenie Poznania i przejęcia archiwów, a tu są precjoza, które Niemcy znaleźli, materiały wybuchowe, radio, za które można było otrzymać karę śmierci. Są też nadajniki, jest broń, oczywiście mizerna, no ale akurat taką przejęto. Taki ogólny zbiór trofeów znajduje się na tej prezentacji. Są tutaj sztandary, kolce do przebijania opon, radia, tak jak wspominałem, maszyny do pisania. Wszystko to było zabronione, nielegalne i można było za to otrzymać karę śmierci. Plus jeszcze prasa konspiracyjna, którą to prasę, możecie Państwo zobaczyć, tą prasę wydawało Podziemie Narodowe już właściwie od 17 listopada, czyli dzień po powstaniu. Rozpoczął się kolportaż Polski Narodowej, największego periodyku konspiracyjnego w początkowej fazie. Dzięki dokumentom niemieckim wiemy, że wychodziła w nakładzie 3,5 tysiąca egzemplarzy. W momencie, kiedy zostało z terenów Wielkopolski wycofane każde słowo polskie. Łącznie z tym, że nie można było mówić po polsku w urzędach. Zniesiono wszelką polską afiliację w przestrzeni publicznej, łącznie z tym, że w pewnym momencie zaczęto się zastanawiać i są na to dokumenty niemieckie, aby oczyścić z grobów, z cmentarzy wszystko, co jest kojarzone z polskością. Także bardzo w cudzysłowie profesjonalnie i szeroko Artur Greiser, namiestnik i jego ludzie, którzy zostali sprowadzeni z Niemiec przede wszystkim jako funkcyjni, prowadzili tą akcję oczyszczania kraju Warty i Wielkopolski z polskości z myślą o tym, aby wprowadzić na ten teren również Niemców. Warto też przy tej okazji powiedzieć to, że w momencie tworzenia kraju Warty mniejszość niemiecka była trzecią co do wielkości na terenie Wartelandu po Polakach i Polakach żydowskiego pochodzenia. A Niemcy w ciągu 6 lat ponad milion Niemców sprowadzili z terenów najróżniejszych części Europy, od Niemców z terenów bałtyckich, przez Niemców z Rosji sowieckiej, przez Niemców z Jugosławii. No i tych najbardziej prężnych i najbardziej fanatycznych, czyli z terenów Rzeszy właściwej.
A jak się różniła ta administracja niemiecka na terenach właśnie kraju Warty, na przykład w przeciwieństwie do generalnego gubernatorstwa? Jaki był stosunek do ludności polskiej? Bo to były drastyczne różnice.
Tak, jeśli chodzi o podejście do Polaków na terenie kraju Warty, to było to podejście, które sankcjonowane było tym, aby tych Polaków jak najszybciej z tego kraju Warty się pozbyć. W dwóch jak gdyby elementach. Pierwsza to była eksterminacja bezpośrednia, to już mamy jesienią 1939 roku na wielu poznańskich, wielkopolskich miasteczkach elity ówczesnych tych miast. Polacy, aktywiści różnego rodzaju byli rozstrzeliwani publicznie. Później te publiczne egzekucje zmieniono na egzekucje tajne i te egzekucje i represje fizyczne trwały właściwie do zakończenia okupacji tego terenu przez Niemców. Ostatnie zbrodnie to jest 45 rok, spalenie części więźniów w więzieniu Żabikowo, czy też wymordowanie, również spalenie więźniów w więzieniu w Łodzi w Radogoszczy. Dodatkowo również oprócz tej akcji eksterminacyjnej masowe wywózki. I to jak gdyby w trzech kierunkach. Pierwszy kierunek to było generalne gubernatorstwo, czyli te osoby, które w pierwszej fazie spontanicznie były wysiedlane i wyrzucane. Później przyszła refleksja, że no, wyrzucimy wszystkich Polaków, a ktoś tu musi pracować, więc te wywózki zostały w pewnym momencie wyhamowane, ponieważ zakłady Cegielskiego, które w tym czasie jak gdyby podwoiły swoją ilość pracowników, no, były przede wszystkim oparte na pracy polskich niewolników. Drugi element to wyrzucanie, czy też wysiedlanie Polaków w głąb Rzeszy, szczególnie tych, którzy nie załapali się na pracę, był przymus pracy. Wszyscy Polacy od 12 roku życia musieli pracować. Tym, którym się nie udało, to byli wywożeni na roboty do Rzeszy. No i trzecie miejsce, gdzie wywożono Bogu ducha winnych Polaków, to były obozy koncentracyjne w ramach różnych akcji pacyfikacyjnych. Przechodzili oni przez obóz Fort VII i byli wysyłani do obozów koncentracyjnych. Taka pierwsza duża akcja to jest kwiecień, maj 40 roku. I z tej grupy jednostki przeżyły te pierwsze wywózki, które tak naprawdę były związane tylko z terrorem. To nie byli jacyś konspiratorzy, to byli po prostu ludzie łapani i wysyłani do obozów. Jaki był status Polaka? No, status Polaka był, to nawet nie był obywatel, to był podopieczny. No, Trzecia Rzesza opiekowała się Polakami, tak jakby byli jakoś upośledzeni umysłowo. I jak gdyby stworzono taki system, aby w tym systemie Polacy funkcjonowali i byli cały czas pod obserwacją. Każdy Niemiec w każdym momencie mógł wejść do polskiego mieszkania, zobaczyć, wylegitymować wszystkich. Każdy Polak musiał się kłaniać funkcyjnemu oficerowi, czy też żołnierzowi niemieckiemu, czy też członkowi Hitlerjugend w umundurowaniu. Obcięto racje żywnościowe, pewne produkty były dla Polaków zabronione, na przykład jajko albo cebula, albo mleko. Były bardzo długie godziny pracy, były talony na wszystko. Nawet za te talony Polak nie mógł sobie uzbierać tych talonów na kupno jakiejś garderoby, jakiegoś ubrania. Stąd po pracy, po tej 12-godzinnej pracy najczęściej Wielkopolanie dorabiali, szyli te wszystkie rzeczy albo prowadzili jakieś hodowle jakichś zwierząt albo przy domowych ogródkach te rzeczy, które pozwalały im przeżyć. Sam wiem to z opowieści mojej babci, która przeżyła okupację w Poznaniu i opowiadała, jak było ciężko, żeby się utrzymać, żeby nie zostać więzionym, żeby nie trafić do więzienia, żeby nie zostać pobitym. No było to straszne. Zlikwidowano edukację dla Polaków. Polak nie musiał mieć wiedzy na poziomie jakimś średnim czy wyższym. Wystarczyło liczyć do 100 i umieć się podpisać, znać podstawowe komendy. Te komendy zresztą dla niemieckich panów ściąganych, tak mówiłem, z całej Europy, były takie słowniczki, gdzie było w transkrypcji pracuj tyleniu i albo bądź pilny, tu się pracuje. I to są takie bardzo ciekawe słowniczki, które otrzymywali Niemcy, żeby się porozumieć z ludnością tubylczą. Były nawet, znalazłem takie plany w okolicach chyba Wielunia, rezerwatu dla Polaków, żeby tam gromadzić tych Polaków i później ich wykorzystywać tak jak do jakiejś pracy, żeby ich tu skumulować. No to zawsze był problem. Nie można było w sposób prosty oznaczyć Polaka w Artelandzie, tak jak to na przykład stosowano w innych częściach w przypadku Żydów, ponieważ tych Polaków było dużo, więc to się nie komponowało z koncepcją kraju Warty jako kraju blondynów i Niemców, więc w jakiś tam sposób próbowano tych Polaków ograniczać. I rzeczywiście bardzo ważną rzecz napisał delegat rządu na teren Zielonej Rzeszy, hrabia Bniński, o tym, że Wielkopolska jest podobna do jednego wielkiego obozu więzienia, gdzie Niemcy rzeczywiście są osadzonymi, ale cały czas patrzą im na ręce.
Konspiracja. Wracając jeszcze do konspiracji narodowej. Jaka była struktura tej konspiracji narodowej?
Podstawą konspiracji była grupa pięcioosobowa, która łączyła się w struktury większe. Były placówki na terenie powiatów, które łączyły się, tworząc struktury, które ponadpowiatowe. Na samym szczycie tej struktury była dzielnica zachodnia, która składała się z okręgów poznańskiego, kaliskiego, kujawskiego i okręgu pomorskiego. Na czele tej formacji to są osoby, które funkcjonowały, przede wszystkim Antoni Wolniewicz jako komendant. Ta struktura podlegała konspiracyjnym prezydium Stronnictwa Narodowego na czele z tutaj, z osobą, którą możecie Państwo zobaczyć, Marianem Trajdosem, który w tym czasie kierował pracami obozu narodowego konspiracyjnego na terenie całej okupowanej Polski. Specyficznym częścią tej formacji był Poznań. Poznań był podzielony na dwa takie podokręgi. W każdej dzielnicy funkcjonowały struktury piątkowe. Były też wydzielone specjalne struktury konspiracyjne w takich bardzo ważnych dla konspiracji miejscach, czyli w zakładach przemysłowych.
Dlaczego piątkowe? Od razu wchodzę w słowo.
Proszę?
Dlaczego piątkowe?
No taka była koncepcja, która jeszcze prawdopodobnie wywodziła się z jakichś działalności konspiracyjnych z okresu powstańczego, jeszcze z okresu międzywojennego. Niektóre formacje konspiracyjne były na przykład dziesiętne, było 10 członków i jeden dowódca. Tutaj wybrano ten wariant, choć w pewnym momencie zastanawiano się, czy nie warto byłoby zmienić na trójkowy system, który później był taki popularny.
Między innymi utrudniało dekonspirację, prawda?
No z jednej strony tak, oczywiście, natomiast tu warto wspomnieć, bo są różnego rodzaju opowieści o tym, że tu konspiracji nie było, że była zakazana, to są takie opowieści na temat Wielkopolski. Wielkim problemem, jako badacz na to spoglądam, ten okres właśnie 39-42 to jest masowa działalność konspiracyjna. Mnóstwo osób tworzy konspiracje w sposób bez mała masowy i ta struktura Narodowej Organizacji Bojowej w pewnym momencie można zobaczyć jako wielką strukturę, która musi się zostać zinwigilowana, ponieważ masowy patriotyczny zryw wielu osób prowadzi do tworzenia bardzo dużych organizacji i to nie tylko związanych ze Stronnictwem Narodowym, ale też organizacje wojskowe, paramilitarne, harcerskie. To była rzeczywiście duża masowość po wielkiej rzezi tych organizacji w roku 1942-1943. No te organizacje stają się organizacjami kadrowymi, no bo już właściwie nie ma osób, które mogą które mogą włączać się w struktury. Nie można ściągać żołnierzy z Generalnego Gubernatorstwa, nie można jakichś spektakularnych akcji, jakiś oddział czy jakąś grupę ściągamy do miejscowości wielkopolskiej, bo po pierwsze dokumenty trzeba było mieć. Po drugie w miasteczkach miejscowi Niemcy od razu są w stanie rozpoznać, że przyjechał ktoś nowy. Nie ma już takiej możliwości, żeby funkcjonowały jakieś fałszywe dokumenty, bo już ta administracja, ten cały rygor niemiecki już funkcjonuje bardzo sprawnie. No i stąd wielkie problemy. Jeżeli jedna osoba, miałem taki przykład, kiedyś go opisywałem, jedna osoba w Koninie, Polak, który został zwerbowany przez Niemców, był agentem, był w stanie wydać organizację, która liczyła 70 osób. Jedna osoba wydaje 70 swoich kolegów z jednej wsi. No to trudno tą konspirację długo utrzymać. I taki też los spotkał Narodową Akcję Bojową, też w wyniku działań agenturalnych i później w wyniku bardzo ciężkich
śledztw. Właśnie, jak rozbijano konspirację?
Proszę?
Jak rozbijano Narodową Konspirację? Jak to wyglądało?
Znaczy przede wszystkim, tutaj przejdę do clue, natomiast jeśli chodzi o rozbicie konspiracji, to wśród 10 osób, które zakładały Narodową Agencję Bojową, był człowiek, który już kilka miesięcy później został agentem niemieckim, Zenon Cieniejewski, Anatol Schwarz, pseudonim niemiecki. On początkowo był szefem pionu propagandowego, później został szefem jednego z rejonów grupujących kilka powiatów. No i Niemcy przygotowywali się do uderzenia, przygotowali się bardzo długo, pokazujemy korespondencję, zbierali materiały, przygotowywali się do takiej dużej akcji. To jest charakterystyczne dla Wielkopolski, dla konspiracji wielkopolskiej, że Niemcy przygotowali bardzo duże akcje, takie bez mała spektakularne, kiedy to w ciągu jednej czy dwóch fali aresztowano po 200-300 osób. Tutaj możecie Państwo zobaczyć z tych raportów. W pierwszym rzucie 300 osób, w następnym 568 na terenie powiatów, tutaj w Poznaniu. No i oczywiście te osoby, które dodatkowo jeszcze, oprócz tego Zenona Ciemniejewskiego, również Niemcy wykorzystali agenturę, która funkcjonowała na linii Poznań-Warszawa, czyli kurierzy, którzy przechodzili przez granicę, która była pilnie strzeżona między Generalnym Gubernatorstwem a Krajem Warty. Jednym z kurierów był agent Abwery, Zenon Goździejewicz, który został później przekazany w dyspozycji szefa gestapo. No i on doprowadził do tego, że gestapo poznańskie również uderzyło w serce podziemia, czyli Warszawę, aresztując przywódców Stronnictwa Narodowego. Wspomniany Marian Trajdos i jego współpracownicy zostali aresztowani w Warszawie przez poznańskie gestapo i to był jeden z filarów sprawozdania funkcjonariusza, który po zakończeniu dochodzenia, zresztą to dochodzenie, ten opis działań niemieckich zamieściliśmy w naszej książce, pisał, że dzięki mojemu urzędowi udało nam się zlikwidować organizację, która liczyła 28 tysięcy. Udało nam się również zlikwidować centrum dowodzenia tej organizacji w Warszawie. No i to był jeden wielki sukces i dzięki mojej działalności ta organizacja już nigdy nie, ta formacja już nigdy nie pojawi się w Wielkopolsce. Oczywiście to było akurat na wyrost, ponieważ nie wszystkich wymordowano, część działaczy ocalała, przede wszystkim działacze w Wielkopolsce Wschodniej i na bazie tych działaczy kontynuowano działalność konspiracyjną, narodową w postaci Narodowej Akcji Wojskowej, NSZ-u, o której już przed chwilą wspominałem.
Śledztwa i formy eksterminacji, czy to prawda, że gestapo likwidowało osadzonych słynnym toporem?
Nie, nie jest to... Nie jest to prawda. Tutaj możecie Państwo zobaczyć a propos więziennictwa. Oczywiście tak jak pokazywali, mogliście
Państwo
zobaczyć. Wszystkie
istnieją do dzisiaj.
Fort VII to było tylko podręczne gestapo, podręczne więzienie. Ono służyło tylko do momentu zakończenia śledztwa, które w pocie czoła Niemcy funkcjonariusze gestapo przeprowadzali. Też pisali skargi, że tu święta się zbliżają, a oni muszą nadgodziny robić, tutaj przesłuchują Polaków, oni niemieckiego nie znają. No było wiele mankamentów, natomiast tych więźniów po tym szybkim śledztwie przekazywano dalej do miejsc, które miały być miejscami osadzenia i te miejsca osadzenia znajdowały się nie tylko na terenie kraju Warty, czyli w Poznaniu, na ulicy Młyńskiej, czy w więzieniach Rawicz i Wronki, ale żołnierzy Narodowej Organizacji Bojowej osadzano również na terenie Prus Wschodnich i terenów Rzeszy. Mówiąc kolokwialnie, tam gdzie było miejsce, tam osadzano tych więźniów. Oczywiście pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że więzień przeżył śledztwo. Mamy dużo świadectw, że w podziemiach domu żołnierza, którego tutaj zdjęcie pokazuje tego obiektu, bardzo wiele osób nie przeżywało tak zwanego przesłuchania specjalnego, polegającego na biciu między innymi tymi sprzętami, które możecie Państwo zobaczyć w Poznaniu na Muzeum Forcie VII czy w Muzeum Żabikowie. No były to, no nie było to jakieś wyrafinowane śledztwo, po prostu wymuszano z osób, wyduszano z osób zeznania. I po zakończeniu śledztwa wyruszali oni w świat, czekając na wyrok. Wyrok, który wydawał albo Trybunał Wojskowy, Trybunał Ludowy, to w przypadku przywódców Narodowej Organizacji Bojowej, tych ośmiu, którzy założyli tą organizację wojskową, Narodową Organizację Wojskową, i oni stawali przed sądami, którymi kierowali niemieccy prawnicy. Tutaj udało nam się opisać kilku ich dorobek jako prawnicy. Tutaj na czele najważniejszy dr Walter Borg, który skazał na karę śmierci 184 Polaków, w tym chyba 180 mężczyzn. Po wojnie oczywiście był cenionym niemieckim adwokatem, przeżył i funkcjonował. I oni, te grupy sędziów wyjeżdżały, albo sądziły w Poznaniu, albo też wyjeżdżały w teren sądzić oskarżonych. Tutaj są przykładowe składy orzekające i wyroki. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie wyroki są w imieniu narodu niemieckiego. Tutaj mamy na przykład sprawę karną jednej grupy. Grupa liczyła 51 osób w jednej sprawie. Oczywiście były one podzielone na kilka rozpraw w terenie, w różnych miejscach. Co ciekawe, te osoby, które były pierwotnie na takim wykazie, a nie doczekały wyroku, są zaznaczone kropkami. Tutaj też można zobaczyć numer 46. To nieszczęśnik, który został wytypowany do sprawy sądowej, ale w momencie, kiedy skład sądowy się zebrał, już nie dożył. I bardzo wiele takich przypadków odnajdujemy. Tutaj można zobaczyć na tym slajdzie miejsca, w którym obradował Wyższy Sąd Krajowy, ten sąd cywilny, który skazywał członków Narodowej Organizacji Bojowej. To mamy Poznań, ale też Głogów, Oleśnice, Szamotuły, Wrocław, Cwika, Oleczno, Elbląg, Piła, Budziszyn, Oława. Czasem łatwiej było zapakować czterech sędziów, którzy mieli pojechać do tej miejscowości i skazać, niż ściągać tam 30-40 osób z powrotem do Poznania. To są problemy, to są wydatki, a tutaj jedna delegacja z trzech panów, bardzo, bardzo to sprawnie wyglądało. Jakie były wyroki? Nie było dożywocia, były wyroki śmierci i później wyroki więzienia, albo obostrzonego, albo nie. I tutaj dochodzę do pana pytania. Oczywiście zdrajcy III Rzeszy, w przypadku NOB-u to byli zdrajcy III Rzeszy, ci, którym skazano na karę śmierci, ich tracono poprzez gilotynowanie. Gilotyna nam się kojarzy oczywiście z Francją, z rewolucją francuską i dobrze nam się kojarzy, ponieważ wraz z wojskami francuskimi, z kampanią napoleońską, gilotyna przyjechała, przebyła do Niemiec, mówiąc kolokwialnie, i tam zrobiła furorę. Były oczywiście miejsca do lat 30., do momentu, kiedy Adolf Hitler doszedł do władzy, gdzie ścinano toporami. W takie miejsce to było Stuttgart, Breslau, czyli Wrocław. I na terenie Prus Wschodnich wykonywano wyroki toporami. Natomiast Adolf Hitler i jego podkomendni jak gdyby unowocześnili tą koncepcję, uważając, że gilotyna jest najbardziej efektywna. Rozpoczęto tworzenie specjalnego modelu, który funkcjonował. Ujednolicono gilotyny, bo niektóre miały 4 metry i trudno ich było transportować, więc opracowano w więzieniu niemieckim Tegel taki model gilotyny, którego fragment tutaj powinienem mieć. I on znajduje się w... O, tutaj przyszedłem, przepraszam. O, tutaj znajduje się ten model na dole w Forcie VII. Natomiast tutaj możecie Państwo zobaczyć taką mapkę z opracowania niemieckiego na temat miejsc egzekucyjnych. I tą mapkę obcięłem do tych okręgów, gdzie gilotynowano polskich konspiratorów. To jest przede wszystkim Berlin Plötzensee. W tym więzieniu zgilotynowano przywódców Narodowej Organizacji Bojowej. Obok jest więzienie Brandenburg-Görden. To więzienie z kolei tam gilotynowano żołnierzy wywiadu, którzy byli sądzeni przez sąd wojskowy. I dalej, okręg pierwszy Poznań, gilotyna w 40 roku na więzieniu na ulicy Młyńskiej. Gilotyna na terenie Wrocławia, później włączono do tego okręgu Katowice. I na terenie Prus Wschodnich i w Gdańsku była gilotyna, do której też trafiali na jej żer, jak gdyby, Polacy. Dodatkowo jest taka informacja o Warszawie. Tutaj początkowo przyjeżdżali tylko kaci, wykonując wyroki powieszenia, natomiast wieszając przede wszystkim więźniów niemieckich. Natomiast z dokumentów, które ostatnio zdobyłem, wiem, że w czerwcu 1944 roku postawiono w gilotynę w więzieniu na Mokotowie. Są raporty na ten temat żołnierzy wywiadu Armii Krajowej i dokumenty niemieckie z 1942 roku, kiedy to szef tego więzienia prosi Ministerstwo Sprawiedliwości o to, czy mógłby kupić za 550 marek zdezelowaną gilotynę, żeby postawić w Warszawie, no ponieważ obywatele niemieccy muszą mieć prawdziwą niemiecką śmierć. W 1943 już jak gdyby zarzucono te gilotynowanie masowe, dopuszczano również do tego wieszanie. Tutaj możecie Państwo zobaczyć to, co widzieli żołnierze Narodowej Organizacji Bojowej, kiedy przychodzili na rozprawę ostateczną przed zgilotynowaniem. Pomieszczenie w czerni, za stołem siedział szef więzienia, prokurator, duchowny i doprowadzano, strażnicy doprowadzali więźnia. Ten więzień przechodził, uzyskiwał informację, że nie skorzystano z prawa łaski, rozsuwała się kotara, pojawiała się gilotyna i w tym momencie zostali, taki więzień był przekazywany pomocnikom kata, którzy osadzali go na tej maszynie Teigel, wzór z 1938 roku i tam został kat, odpalał tą maszynę i informował, że od momentu przyjścia minęło tyle sekund, od momentu, kiedy został przekazany katu tyle sekund i w tej sekundzie został więzień zamordowany. Bardzo ścisła procedura. Zresztą jeden z takich protokołów poświęcony egzekucji dowódcy Narodowej Organizacji Bojowej reprodukujemy, czyli pokazujemy w tej książce. A to jest gilotyna w Poznaniu, która została przejęta, to milicjanci z 1945 roku oglądają tą gilotynę, która później znalazła się na Forcie VII i jest tam do dziś.
I ostatnie pytanie, ponieważ niestety czas nas nagli, panie doktorze, to jest pytanie o upamiętnienia. Czy te upamiętnienia można było pomiędzy 1945 a 1989 roku czynić wobec tych zamordowanych bestialsko osób?
No nie, to generalnie był problem z Wielkopolską i z historią wielkopolskiej konspiracji, ponieważ nie było tam komunistów, jakichś spektakularnych grup. Natomiast reszta była reakcyjna i na ten temat pierwsze publikacje powstawały w latach 70. Ja pamiętam, kiedy 30 lat temu rozpocząłem badania nad Narodową Organizacją Bojową, to tak naprawdę były dwie publikacje. Jedna publikacja doktora Mariana Woźniaka, a druga publikacja to były wspomnienia, które napisał ocalały dowódca NOB-u, ten, który tworzył na konkurs do jednej gazety. I to było wszystko. W latach 70., 80. zaczęły się pojawiać upamiętnienia. Tutaj możecie Państwo zobaczyć jedno z bardzo ciekawych upamiętnień z roku 1990. To jest tablica w miejscu, gdzie drukowano konspiracyjną Polskę Narodową. To miejsce wyglądało tak w materiałach gestapo. To była piwnica, to było zdjęcie robione na potrzeby śledztwa. W tej piwnicy drukowano tą gazetę, no i to miejsce upamiętniono. Drugie miejsce, które jest takim symbolicznym, bardzo ważnym dla Narodowej Organizacji Bojowej, miejscem upamiętnionym, to jest obelisk na Forcie VII. Tutaj to jest to zdjęcie poniższe. I ostatnie, poza takimi upamiętnieniami na pomniku Polskiego Państwa Podziemnego, to placówka Topola w miejscowości pod Kurnikiem w Leśniczówce była drukowana Polska Narodowa w 1941 roku, ta druga fala i ta placówka również została zdradzona. A u góry, proszę Państwa, też jest taka bardzo ważna dla nas, taki ważny znak pamięci, bo to jest niby pomnik na cmentarzu, ale to jest pomnik symboliczny, pomnik poznańskiej piątki, pięciu wychowanków salezjańskich, którzy zostali zamordowani, zgilotynowani w Dreźnie w sierpniu 1942 roku. Zostali oni pochowani w katolickim cmentarzu niemieckim. Nie wiemy dokładnie gdzie, ale na tym cmentarzu jest pomnik upamiętniający konspiratorów. Jest zresztą drugi pomnik, który upamiętnia taką organizację lokalną z Gostynia, Czarny Legion. No i to jest w pewnym sensie bardzo, bardzo fajne, bardzo ważne, ponieważ w samym Dreźnie zginęło 84 Polaków za działalność konspiracyjną. Mieliśmy okazję z kolegami wydać w ramach Instytutu Pamięci Narodowej publikację na ten temat, Dresdeński Szafot, polecam, ponieważ tam też pokazujemy historię właśnie takiego zakładu egzekucyjno-więziennego w Dreźnie, który funkcjonował i przed wojną oczywiście, w czasie wojny i jeszcze w okresie NRD.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu polecam książkę. Książka zresztą dzisiaj jest też do kupienia ze specjalnym rabatem dla wszystkich tych, którzy są dzisiaj z nami w przystanku Historia. Książka doktora Rafała Sierchuły z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Współautorką książki była pani Aleksandra Pietrowicz. Zbiór 896 stron. Zbiór wielu bardzo ciekawych, po raz pierwszy w jednym miejscu zgromadzonych dokumentów o narodowej konspiracji wojskowej w Poznaniu i w całej Wielkopolsce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.